6 minut po godzinie 9, czas na komentarze w Radiu Gdańsk, Tomasz Olszewski. Teraz już oficjalnie dzień dobry, a wraz ze mną, no nie wiem, czy dzisiaj jeszcze z alfabetem nadążam, no to tak jak spojrzę, Maciej Kosycarz, agencja KFP, witaj Maćku.
Dzień dobry w nowym roku.
Jan Chlebowicz, gość niedzielny, witaj. Dobry. I Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No widzimy panowie na pasku, znaczy ja widzę, Michał może widzieć, wy to musicie się obrócić. Porozumienie Zielonogórskie, uznaliśmy, że nie ma na co czekać i już najwyższa pora pomagać pacjentom. Przepraszamy pacjentów za opóźnienia, cieszymy się, że możemy już pomagać, czyli jest porozumienie, chociaż nie dogadali się we wszystkich punktach, nie znamy tego protokołu rozbieżności, poznamy. Natomiast czy ten sposób negocjowania, który był niezwykle ostry z obydwu stron, nie bójmy się tego słowa, no, czy on pomógł w temu zawarciu tego porozumienia, czy nie? Bo ja mam wrażenie, że jednak w pewnym momencie porozumienie zielonogórskie zdało sobie sprawę z tego, że troszeczkę przeszacowało albo przesadziło.
Szczegółów porozumienia nie znamy, więc trudno nam teraz wyrokować, czy lepiej gdyby to się wszystko odbywało kulturalnie i z ciszy gabinetów, czy właśnie tak, jak byliśmy tego świadkami. Ale mam wrażenie, że rzeczywiście chyba ministerstwu się udało taką trochę narrację zbudować, znaczy się obudzić w Polakach przekonanie, że to ci lekarze są jednak źli. Bo w pewnym momencie...
Ci przedsiębiorcy tak naprawdę, prawda?
No, to niby się, lekarze, ale to przedsiębiorcy. To był świadomy zabieg retoryczny ze strony ministra.
Pokazanie władz tak spółki, nazwał. Jednej spółki, ale w której zasiadają władze.
Ale rozmowy biznesowe. Typowe rozmowy biznesowe. Tutaj pacjent był nie podmiotem, tylko przedmiotem.
Znaczy lekarze by się z tym nie zgodzili, bo oni jakby...
Ale
ich argumentacja...
Ale tak jest wrażenie. Jak przeanalizujesz całą tę negocjację...
Skoro takie jest wrażenie, to znaczy, że jakby ministerstwu się udało takie wrażenie wywołać.
Ale czy ministerstwu się to udało wywołać? Ale czy jednak sytuacja, w której mierze przychodnia jest zamknięta, nie świadczy usług i nie wydaje pacjentowi jego dokumentacji medycznej, czy można uznać, że bezprawnie przetrzymuje jego dokumentację medyczną, czy to nie jest jednak przegięcie pewne, do którego doszło i w pewnym momencie komuś się zapaliła czerwona lampka, że... Chyba nie tak to powinno wyglądać.
Wizerunkowo dla lekarzy, dla całego środowiska, dla tych 85% nawet, którzy przyjmowali pacjentów, nie było to dobre, na pewno.
Ja tylko tutaj, co Michał zauważył, ja się zgadzam z nim, że rzeczywiście udało się Ministerstwu Zdrowia zbudować taką narrację, według której to są ci źli lekarze, przedsiębiorcy, którzy nie dbają o dobro, o zdrowie pacjenta, tylko o własne kieszenie, o własne finanse. Natomiast nie wiem, czy nie mieliście panowie takiego wrażenia, że jest bardzo duża dysproporcja w przekazach medialnych, jeśli chodzi o to, co mówią lekarze właśnie z porozumienia zielonogórskiego i nie tylko, a to, co mówi Ministerstwo Zdrowia. Bo mi się wydaje, że kluczowe w całej tej sprawie, właśnie nie do końca zgodzę się z Maćkiem, jest kwestia finansów, czy tego finansowania, tylko w ogóle kształtu tego pakietu onkologicznego. Dlatego, że moim zdaniem jakkolwiek idea jest świetna, tak? Czyli zwiększenie diagnostyki, skrócenie kolejek, przejrzystość tego leczenia. Jak się wczytamy tak naprawdę w te zapisy tego pakietu, to te wszystkie punkty prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane. Poczynając od zielonej karty...
Ten plan się może rozsypać.
Zielonej karty onkologicznej, która moim zdaniem już na samym wstępie jest po prostu, nie wiem, jakimś biurokratycznym bublem. Nie wiem, czy się zgadzacie.
Czy mnie najbardziej denerwowało to, że gabinety były zamknięte, a w telewizji chodziły reklamy reklamujące pakiet onkologiczny i przedstawiające korzyści z jego wprowadzenia. Ale to jest jedna część reklam, która mnie denerwowała. No a druga to wykupione przez porozumienie zielonogórskie w większości gazet na pół kolumny, na pół strony reklamy dotyczące tego, dlaczego nie udzielają, nie świadczą usług.
Znaczy, ja rozumiem lekarzy, którzy zostali postawieni przed faktem dokonanym. Ja cały czas podchodzę do tego, oczywiście nie z jakimś przekonaniem, że to są cały czas rozmowy mimo wszystko biznesowe i nie rozumiem, dlaczego... Nie, właśnie straciłem wątek. Wiecie, tak, wielu ludzi właśnie traci wątek, mówiąc o lekarza.
A propos wątku, my zapytaliśmy naszych czytelników parę dni temu, czy to już było co najmniej w połowie tego sporu, czyli media właśnie pękały od informacji na temat konfliktu między porozumieniem zielonogórskim a ministrem Arłukowiczem. Czy wiedzą, o co chodzi? I 40% uczciwie powiedziało, że nie mam pojęcia, o co chodzi w tym sporze.
No tak, bo konferencja prasowa jedna po drugiej następowała, minister mówił swoje, lekarze z porozumieniem zielonogórskim mówili swoje i tak naprawdę, no gdzie leży prawda, zazwyczaj przynajmniej w porze kadle, w pośrodku leży, prawda?
Który znaczy, ja rozumiem lekarzy, którzy stali przez ministerstwo postawieni przed faktem dokonanym. Narzucono im w ramach pewnych finansów świadczenie dodatkowych usług, prawda? Jeżeli prowadzisz biznes jakikolwiek i ktoś na tobie wymaga...
To oczekujesz czegoś w zamian.
Oczekujesz czegoś w zamian. I tu jak gdyby z strony ministerstwa, no tutaj...
Znaczy, my mamy, wydaje mi się, że wciąż mamy za mało informacji, żeby to oceniać, bo okej, lekarze
podstawowej
opieki zdrowotnej dostaną nowe obowiązki, tak? Bo trafią do nich lekarze, pacjenci, którzy teraz chodzili do okulisty, do dermatologa.
Ale co zrozumiałem, to te informacje były dementowane, że ci, którzy wcześniej chodzili do okulisty i dermatologa, nie muszą trafić do lekarza ogólnego.
A jeżeli ja mam na przykład zapalenie skóry raz na 15 lat, to jak 15 lat temu byłem u dermatologa, to teraz będę już wcześniej.
Trafisz
od nowa. Więc trafisz przez gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli tak, będzie więcej pacjentów, będą pacjenci onkologiczni, lekarze, nie wiem na ile to jest prawda, twierdzili, że wypełnienie nawet takiego arkusza, tego, który zakłada zieloną kartę pacjenta onkologicznego, trwa 20 minut. Czyli jeżeli takich pacjentów będzie kilku dziennie, to rozumiem, że spadnie znacząco ilość, znaczy mocy przerobowe lekarzy spadną. Więc oni oczekiwali za to jakieś wynagrodzenia, być może po to, żeby za dodatkowe pieniądze zatrudnić dodatkowego lekarza. Żeby powiedzmy na te 100 nowych pacjentów chociaż był jakiś jeden nowy lekarz przychodni. Ja to rozumiem. Tylko że ministerstwo mówi, no ale my daliśmy wam 1,1 mld milionów złotych. No to jest jakaś też spora kwota.
Tylko Michał, właśnie pytanie, czy rzeczywiście ta kwota...
Tego ja nie wiem, nie mam pojęcia.
Dostałem informację.
Porozumienie zielonogórskie. Zmieścimy się w kwocie 1,180 mln złotych. Pakiet onkologiczny zostanie wdrożony. Ta informacja pojawiła się na pasku.
Czyli tak jakby ministerstwo osiągnął to, co chciało osiągnąć od już kilku dni.
Tak, a ja z kolei jadąc samochodem słuchałem informacji, według którego ta kwota na jednego pacjenta została zwiększona.
Tak, została. Mm-hmm. Z 90 zł do 130 tak. kilku, a jeżeli lekarz będzie tego pacjenta traktował wyjątkowo, to do 140 paru złotych, z tego co kojarzę.
To znaczy wyjątkowo?
To znaczy będzie go podawał diagnostyce, będzie dostał dodatkowe badania.
Powiem może, co to znaczy dodatkowo według tego, jak ja to rozumiem. Ja u pani doktoru, który jestem zapisany od iluś tam, nie pamiętam lat, byłem jeden raz, kiedy skończyłem 45 lat i tam wisiały wszędzie w całym gabinecie.
Taki przegląd sobie zrobiłeś?
Było napisane wszędzie, musisz zbadać serce, tam skończyłeś 45 lat. Piękne plakaty, kolorowa kreda, wielkie, ogromne. I powiedziałem, wie pani doktor, może mi tak na EKG dać skierowania? Po co? Przecież dobrze pan wygląda. Ja mówię, no ale wszędzie przecież tutaj zachęcacie. No trochę się źle czuję. Nie, no nic panu nie jest. Nie zostałem skierowany na żadne badanie. Pomyślałem, aha, szkoda pieniędzy nam, nie rozumiem.
Nie wiem, czy też mieliście takie sygnały. Ja rozmawiając z doktorem Andrzejem Zapaśnikiem, który jest jednym z tych, którzy nie podpisał.
Na Unii, tak?
On mówił, jakby zwracając uwagę na cały problem, że wiele tych elementów pakietu onkologicznego jest po prostu niedobrych dla pacjenta. Między innymi zwraca uwagę na to, że w ramach pakietu nie została zawarta jakakolwiek koordynacja diagnostyki. To znaczy, że teraz pacjent według tego pakietu tak naprawdę nadal będzie odbijał się prawdopodobnie od drzwi do drzwi, bo tak naprawdę nie będzie kierowany na kolejne etapy. To był jeden z argumentów. Drugi to to, że te dane z kart, które jak Michał wspomniał, prawdopodobnie będą wypełniane około 20 minut, z czego lekarz prawdopodobnie na jednego pacjenta będzie miał 5 minut według nowych zapisów, czyli tak naprawdę wypełnienie karty zajmie 3 razy więcej niż badanie pacjenta. One będą wszystkie trafiały, te informacje, do ministerstwa. Tylko pytanie, co ministerstwo ma zamiar robić z tymi informacjami, jeśli nie przygotowało żadnych programów komputerowych? Znaczy, jak to będzie katalogowane, jak to będzie magazynowane, jak to będzie archiwizowane, jak to będzie wykorzystane?
Czy to będzie po prostu wiedza jakby w NFZ-cie, jakby takie na karcie pacjenta będzie napisane, że on jest pacjentem onkologicznym i to sprawi, że on na jakąś szybką ścieżkę wejdzie?
Przeczytałem informacje, że do ministerstwa. Być może do NFZ-u, Michał, nie wiem, bo nie wiem. Czytałem, że do ministerstwa i właśnie pytanie się pojawia, jeśli to nie zostało w jakikolwiek sposób, jeśli to nie będzie digitalizowane, tak? No to w jaki sposób to w ogóle magazynować?
Skończy się po prostu fiszką, kolejną fiszką, którą pacjent będzie nosił przy sobie.
I co z tym dalej robić? No i tych znaków zapytania, oprócz tych kwestii właśnie biznesowych i finansowych, chyba jest dużo więcej, jeśli chodzi rzeczywiście o nasze dobro jako pacjentów.
Ja wrócę jeszcze do pieniędzy, bo akurat... cały czas uważam, że prawa się o to rozbija. Dzisiaj rano słuchałem rozmowy z wicepremierem Januszem Piechucińskim, który ponowił swój pomysł, aby podnieść składki ZUS-owskie w Polsce. I teraz czym to skutkuje?
ZUS-owskie czy zdrowotne?
Zdrowotne. Czym to skutkuje? Znowuż koszty pracy
więcej
rosną. Mamy koszty pracy, koszty pracodawców są bardzo wysokie w Polsce. Jedne z najwyższych w Europie. I mówi się w zamian za te wysokie składki nie otrzymujemy jakichś fajerwerków. Ja znam przynajmniej 2 osoby, które chciały wrócić do Polski po emigracji i poddały się, jeśli chodzi o 2 rzeczy, 2 dyscypliny życia. Traktowanie w urzędach jako petenta i służbę zdrowia. I z tych powodów wróciły do swoich do państw, gdzie mieszkały przez wiele lat. I podniesienie składki ZUS-owskiej, ja nie widzę skutków efektów, pieniędzy, które my
dopóki nie zostanie uszczelniony ten system, mam wrażenie, że te pieniądze gdzieś uciekną. Pamiętacie panowie...
Rozsądnego zarządzania pieniędzmi, które my wpłacamy.
Pamiętacie pana, który skorzystał z możliwości sprawdzenia procedur, którym był poddany na słynnym EWUS-u i się okazało, że miał wziernikowanie pochwy wykonane między innymi, prawda?
To jest niestety często. Więc ja też odkryłem tutaj też słyszeliśmy zabiegi, których nigdy nie
było. W redakcji portalu Trójmiasto pani, która mówiła o tym, że 5 wizyt znalazła, których nie była nigdy, więc dopóki to nie zostanie rzeczywiście uszczelnione, to ja mam wrażenie, że jeżeli pieniędzy nie zostanie wpompowane, to duże są szanse, że część zostanie zmarnowana albo wyprowadzona.
Ale im więcej jest pompowane, tym więcej zmarnowanych. No niestety taka jest prawda.
To ja przeczytam jeszcze SMS Gdynianina, bo tak jest podpisany. Ja widzę rozwiązanie zlikwidować ZUS i chodzić prywatnie do klinik, to na pewno lepiej na tym wyjdziemy, a w łapę lekarzom i tak się daje. No, myślę, że to jest duże ułogólnienie, bo pozdrawiamy wszystkich wspaniałych lekarzy, którzy służą swoją wiedzą pacjentom, a tym, którzy nie do końca się z tego wywiązują, mówimy, że tak też można.
Ale tutaj w tym miejscu zgodziłbym się z słuchaczem we fragmencie dotyczącym dać możliwość wyboru. Decyduję się na niepłacenie składek, świadomie składek zdrowotnych i płacę, ale muszę udowodnić, że płacę te składki gdzieś indziej, na przykład w firmie prywatnej, czy funduszu jakimś prywatnym, który mi gwarantuje leczenie.
No ale słuchajcie, to jest początek dyskusji dwugodzinnej.
Dokładnie.
Argument jest taki, tak długo jak mamy do 50 lat, to wszystko jest z nami okej, a jak przekraczamy ten wiek, to mamy takie utrapienia zdrowotne, że procedury, które są wykonywane na naszym ciału... Nie patrzę na ciebie, Tomku. Nie patrzę na nikogo. No Maćka też nie patrzę. Nie, panowie. Tak długo jak mamy katar i albo mamy skręconą kostkę, to okej. Okay. Możemy się wyleczyć prywatnie, ale nigdy się nie wyleczymy prywatnie
poważna operacja.
Nigdy. O latach, to ja powiem, ty powiedziałeś 50, a ja powiem 25. To znaczy 25 lat nie możemy sobie poradzić z służbą zdrowia. I to jest właśnie...
Nie poradzimy sobie tym razem w ciągu kilkuminutowej rozmowy. Przerywamy ją na chwilę i za chwilę wracamy z innym tematem.
Reklama. A teraz quiz Mazdy. Pytanie. Czy stojąc w korku patrzysz i podziwiasz samochody innych? Czy to inni podziwiają twój samochód? Jeśli to na ciebie patrzą, gratulujemy zakupu przełamującej konwencję Mazdy CX-5. Jeśli ty się rozglądasz, zapraszamy do najbliższego salonu po Mazdę CX-5. Pierwszego SUV-a, który nie podąża za innymi. Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Powracamy po przerwie. Pan Wiesław napisał tak. W mojej przychodni w 2014 roku w czasie przesileń chorobowych czas na jednego pacjenta wynosił właśnie 5 minut. Więc jestem przekonany, że porozumieniu zielonogórskiemu nie chodziło o zatrudnienie kolejnych lekarzy. Poznamy szczegóły, wtedy będzie więcej danych do tego, aby dyskutować. Teraz dzisiaj swoje podsumowanie ma przedstawić premier Kopacz. Podsumowanie swoich 100 dni. Myślę sobie tak, że przyjęcie ustawy dotyczącej pakietu, znaczy dużej rodziny, to jest na pewno plus tego, tych 100 dni.
No tak, ale pamiętajmy, że to nie jest nic nowego. Jakby karta dużej rodziny...
W Gdańsku funkcjonowała dużo wcześniej, oczywiście.
W samorządach, wiele samorządów wymyśliło te karty na własną rękę i na własną rękę jakby zaproponowała rozwiązania dla tej karty.
Ale tam, gdzie samorządy tego nie wymyśliły, no to jest jednak jakieś ułatwienie.
No tak, oczywiście, to prawda. Z tym, że jakby trudno to jakby zapisywać na plus akurat temu rządowi.
A jakiś plus się w ogóle znajdzie? Czy
z takich punktów, niekoniecznie tutaj oceniam pozytywnych, negatywnych, ale konkretnych, no to jest powiedzmy jakieś tam sfinalizowanie sprawy i przekazanie 100 milionów na kopalnię, przypomnijcie mi, jak ona się... Kazimierz Juliusz. No to jest jakaś tam realne działanie pani premier, które pamiętam. I właściwie
tam chyba... zapowiedzi było dużo dotyczących weteranów, to znaczy żołnierzy.
Utworzenie tego tam domu czy muzeum.
Chyba domu weterana.
Ale tam też chodziło o oficerów, którzy jakby na misję, zwiększenie jakby opieki przychodów też.
A pamiętacie, kiedy pierwszy raz powiedziano, ty Janku nie pamiętasz pewnie, no Michał może też nie, ale...
Segregacja wiekowa.
Ageism, taki odwrócony ageism.
Powstało hasło 100 dni.
Napoleon.
Ale mój Polsce. 100 dni Mazowieckiego? 100 dni spokoju. Pamiętacie? Było taki to pierwszy raz.
Nie, moim zdaniem to było 90 dni spokoju.
90 dni?
A potem nam by zrobił...
No właśnie,
no. Ale nikt nie uważa, rozumiem, że pani Kopacz prowadzi stan wojenny.
Nie, tylko, że od kiedy zacząłem mówić o 100 dniach? Od już 20-30 lat mówimy o 100 dniach, a pierwszy raz właśnie w 81 roku powiedział to o Wojciech Jaruzelski.
No ale to, co znaczy tak, no co możemy zobaczyć na plus albo nie na plus? Ja myślę, że na plus to to, że nie sprawdziły się pewne czarne scenariusze opozycji, chociaż nie wiem, czy to były scenariusze, czy to była czarna propaganda, mówiąca o tym, że za chwilę wszystko się rozleci, za chwilę zaczną się żreć między sobą o sukcesję
znaczy,
po Tusku.
Gdyby znalazł się w naszym studiu przedstawiciel opozycji, to powiedziałby się ku tych studni, pani premier sfałszowała wybory.
Ona.
No cóż.
Za jej kadencji.
Za jej kadencji, no, więc no. Pośrednio za to by odpowiadała. No. A jeśli byłby to bardziej łagodny przedstawiciel opozycji, to powiedziałby, że pani premier dopuściła do sytuacji, w której wyniki wyborów są niewiarygodne dla dużej części społeczeństwa.
Ale to znowu się okazuje, że to rząd organizuje wybory, tak?
No cóż, w jakiejś mierze sprawuje nadzór nad państwem.
Znaczy, może tak jak zastanawiałem się nad tymi plusami, których no niestety... Chcąc, ale nie dostrzegłem za wiele. No można na przykład za taki sukces uznać to, że na przykład pani premier Kopacz jak nie spotkała się z jakąś bardzo silną wewnętrzną opozycją i ciągle w miarę się na tym, w miarę tę swoją pozycję utrzymuje. W sondażach też ma całkiem dobre wyniki, bo zdaje się 57% popiera. To jest oczywiście nic szczególnego, bo premierzy, którzy zaczynają urzędowanie, zazwyczaj mają wysokie notowania.
A także
notowania.
Ci, którzy nic nie robią.
Bo... Także, którzy nic nie robią. Więc jakby te plusy, które znalazłem, no są też takie łatwe do podważenia. Natomiast wydaje mi się, no niestety, muszę to powiedzieć, że jednak te 100 dni, no to jednak jest... To, co się rzuca w oczy, no to szereg różnych wpadek wizerunkowych, za które odpowiedzialna jest pewnie poniekąd pani premier, a może w większym stopniu sztab ludzi, którymi się otacza. No i kilka decyzji, moim zdaniem, no bardzo złych, jak dotycząca wprowadzenia pełnomocniczek do dwóch ministerstw, no to jest moim zdaniem...
Wzmocnienie roli kobiet.
To jest wotum nieufności wobec ministrów tak naprawdę i tyle.
Tak, i doprowadzenie tak naprawdę takich sporów kompetencyjnych w ministerstwach, to, że urzędnicy niższego szczebla nie będą wiedzieli tak naprawdę, czy ich decyzje mają słuchać i wprowadzenie tak naprawdę no, chaosu do pracy tych ministerstw, no to jest bardzo moim zdaniem zła decyzja. No i jeszcze też być może dyskusyjna sprawa, czyli czy pani premier Kopacz przy doborze pracowników kieruje się kompetencjami tych osób, czy raczej jakimiś czynnikami towarzyskimi, no bo do niektórych ministrów mam pewne wątpliwości, jak do pani Piotrowskiej, której nie wiem, czy panowie słyszeliście jakieś wypowiedzi, ja tylko ten o samolocie bez głowy. I o 11 listopada, podczas 11 listopada, kiedy nic ciekawego nie powiedziała i to byłoby tyle, no i to jest...
Tak sobie pomyślałem, że być może elementem tych studiów... Znaczy,
a trudniej krytykować taki rząd, którego ministrów się nie zna, bo są nierozpoznawalni.
Przyszło mi do głowy, że być może te niezłe wyniki Ewy Kopacz, o których mówił Janek, wynikają z tego, że Platforma ma teraz innego chłopca do bicia. Znaczy,
Sikorski
i to
się
jest temat, który Tomek anonsował wcześniej, nazywa się Radek Sikorski i rzeczywiście on zbiera cięgi jakby ze wszystkich platformersów. I teraz sobie pomyślałem przez sekundę, że to
a
być może...
A mnie zastanawia, że tak nagle to się dzieje z Sikorskim.
A mi się wydaje, że on jest po prostu w zastępstwie Tuska. To była wina Tuska wszystkiego, to teraz jest Sikorski.
No, ale Sikorski jest łatwy ma do... znacznie więcej za uszami niż pan były już premier Tusk, moim zdaniem.
A jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, która bardzo była mocno eksponowana podczas expose pani premier, czyli jakby zrzucenie tej klątwy mowy nienawiści w parlamencie. I to jakby pani Ewa Kopacz, pani premier sama zrezygnowała z tej strategii, która moim zdaniem wizerunkowo była dobra. No, właściwie zrezygnowała w momencie, kiedy zasugerowała to, że premier Kaczyński podpisał lojalkę w czasie PRL-u. No i jakby no tutaj dość ostro, bo to personalnie można powiedzieć zaatakowała. I też jakby tutaj na tym polu również nie odniosła sukcesu, no bo sama jakby zaprzeczyła swojej strategii.
Pani Danuta pisze tak, rolnicy nie płacą składki zdrowotnej, a jak już to złotówka, a PSL rządzi cały czas, tylko 2 lata zapisu. Nie. Pani Kasia pisze, witam, trzeba wprowadzić opłatę 5 zł za wizytę i od razu zmniejszą się kolejki. Pan Adam pisze, dlaczego nie wprowadzimy karty z chipem i wszystko będzie szczelne, bez naszego PIN-u nie dostaną kasy od NFZ. I pan Marcin, jedyne rozwiązanie to OCAC, czyli oczywiście cały czas o pomysłach na to, jak zreformować wreszcie po tych 25 latach reformowania naszą służbę zdrowia, tak aby służyła ludziom. Ale to, o czym powiedział Janek, że a propos tych, no, tego, co się nie udało bardziej, pani premier, tak sobie myślę, że i tej mowy nienawiści, znaczy rezygnacji z mowy nienawiści, a potem powrót do tej de facto. No mam wrażenie, że wielu jednak specjalistów od marketingu politycznego stwierdziło, że ten wyrazisty spór służy jednej i drugiej stronie niestety. I ta mowa się pojawia. Zresztą myślę sobie, że nie wiem, czy może to jest czas na to, żeby rozpocząć debatę albo tę debatę kontynuować, może ona się gdzieś toczy. Czy jednak bardzo ten spór nie niszczy tego, co powinniśmy mieć wszyscy na względzie, czyli tego, że jednak jesteśmy wszyscy Polakami.
No, oczywiście, że niszczy.
W jednym kraju. Powinniśmy myśleć państwowo-twórczo. No dzisiaj ten jest premierem, ale za rok ten im będzie Tomku, premierem.
Pytanie,
natomiast kiedy słyszymy, jak ktoś mówi, nie uznaje tego państwa, to nie jest moje państwo, to nie jest mój.
Ale pytanie, co było pierwsze? To było pierwsze. Czy jakby pierwsze był ten nieparlamentarny język, który niestety coraz częściej nas otacza? Czy pierwszy
dzięki
był ten
dziennikarzom w dużej mierze, którzy natychmiast podchwytują i ciągną
tak,
dalej.
Tak, ale właśnie pytanie, co było pierwsze? Czy jakby czy ta skłonność do nadużywania ostrych wypowiedzi, czy podział jaki jest jakby niestety w społeczeństwie, bo on jest, no jakby są stronnictwa, które jak tylko rozmawiają o polityce, to zaczynają się nie to, że nie szanować, to wręcz nienawidzić. I ja żałuję bardzo, że tak jest, no jakby, że ten podział sprawia, że dyskusja nie może być spokojna i neutralna i na argumenty, tylko właśnie...
I merytoryczna.
Mhm. Tylko niestety jest taka, jaka jest, no czyli jakby ci panowie...
I panie.
Najemni, czy najemne bulterierki obu stron, no jakby mają się doskonale w tym sporze, a jeszcze maskują swoją ignorancję, bo jakby oni nie muszą mieć żadnej wiedzy merytorycznej, żeby się nawzajem wyzywać.
I wystarczy im tylko negować tak, to, co robi druga strona. Nawet jeśli druga strona coś robi pozytywnego, dobrego dla nas wszystkich, dla społeczeństwa, dla państwa, dla Polski, to negacja wszystkiego, co dobre, prowadzi do niczego. Mhm. Prowadzi do zera.
To tej negacji, to też bardzo się wydaje ważne, bo ja pomyślałem sobie tak, że niezależnie, no dobra, dzisiaj wiemy, jaka partia jest największą partią opozycyjną, po wyborach być może w październiku inna partia będzie największą partią opozycyjną. Te partie dostają z budżetu ogromne pieniądze. Moim zdaniem te pieniądze nie powinny iść tylko na to, żeby zohydzać tych, którzy są aktualnie przy władzy, tylko na proponowanie pewnych rozwiązań. Mhm. Być może te rozwiązania są proponowane, ale się do nas nie przebijają, ale z drugiej strony jesteśmy jednak w świecie, w którym media nie są jedną tubą, nie ma cenzury i są media, które zupełnie nie sprzyjając przecież rządowi mogą prezentować alternatywne programy. Jakoś tego nie widzę. Nie wiem.
Patrz, drugi raz w ciągu pół godziny mówię o pieniądzach. Bo mówiliśmy o pieniądzach w konflikcie służby zdrowia kontra ministerstwo. I teraz mówimy o politykach, bo to też wynika z tego, że dlaczego ci ludzie nie mają dobra państwa na uwadze, dobra regionu, tylko swój prywatny, co często interes, negując wszystko, co jest dobre. Po to, bo chcą mieć władzę. A jak mają władzę, to mają pieniądze. I to jest bardzo prosty schemat, jeśli chodzi o nie może wszystkich, bo bym skrzywdził, ale wielu polityków.
Jak się ponuro zrobiło, to ja proponuję, żebyśmy powrócili po przerwie, kiedy ochłoniemy od tej konstatacji Macieja, że jak się ma władzę, to się ma pieniądze, bo jest jeszcze też inne stwierdzenie, które można przeciwstawić, albo może dodać do tego, jak się ma pieniądze, to się ma władzę. To też znane z historii.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Tomasz Olszewski, witam po przerwie. Wraz ze mną Maciej Kosycarz, Jan Chlebowicz, Michał Stomporek. Panowie, jeszcze jeden SMS dotyczący składek i zdrowia. Rolnicy płacą osobną składkę emerytalną, której wysokość naliczana jest od ilości posiadanych hektarów oraz do tego przypisaną składkę zdrowotną. W moim przypadku jest to 888 zł. Wydaje mi się, że to bardzo dużo hektarów. Różnie na ten temat się mówi. Niewątpliwie jednak, gdyby KRUS nie był bardziej opłacalny niż ZUS, to wiele osób spoza branży rolniczej nie kupowałoby tak zwanego tego hektara tam przeliczeniowego, prawda?
Wracając do składek zdrowotnych, dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe i uważam, że to jest działanie na szkodę pacjentów, tylko nie z tej strony, nasz ludzi, to, że człowiek płaci składkę, po czym idzie do lekarza, dowiaduje się, że ma ciężką chorobę i przychodni w szpitalu mówią, sorry, my nie jesteśmy w stanie sfinansować tego zabiegu, musi pan się sam starać. I skazują często, no powiem mocno, że skazują człowieka na śmierć. Jak to jest możliwe? Jak to jest moralnie dopuszczalne?
Z powodów jakby rodzinnych, miałem też trochę
wizy. Po prostu wszystkich chorób nie wyleczymy. Zeszłym
roku i 2 lata temu.
Ale słuchaj, nie
słyszysz o tym, że
tylko nie ma pieniędzy.
Przez rok do różnych specjalistów, którzy nie są w stanie zdiagnozować i każdy mówi coś przeciwnego, a osoba leci na przerażająco silnych środkach przeciwbólowych, które nie są obojętne dla zdrowia, zdecydowanie są negatywne, zwłaszcza przy jeszcze niektórych schorzeniach. Po czym, kiedy ktoś mówi, natychmiast musi być wykonany rezonans magnetyczny, się okazuje tak, to proszę przyjść za pół roku i dowiedzieć się, kiedy będzie można zrobić, kiedy zapłacę, no to 450 zł, to proszę bardzo.
W tej chwili. Od razu.
O czym rozmawiamy?
Ja się obawiam, że o czym mówił Maciek, że to się niestety nie zmieni po wprowadzeniu pakietu onkologicznego i w ogóle aneksu do umów.
No ale to w ogóle powinno się zmienić. Ja nie mówię o pakiecie onkologicznym, jakikolwiek choroby.
Nie, tylko powiedziałem jeszcze, że szerzej. To się nie zmieni, ale dlaczego mówię, że szerzej? Bo to nie dotyczy tylko pakietu onkologicznego, bo jeśli ci pacjenci z podejrzeniem nowotworu będą mieli pierwszeństwo, oni spędzą w gabinecie 5 minut, kolejne 15 lekarz spędzi na wypisywaniu karty. Te osoby, które czekają w kolejce, będą musiały te 15 minut czekać, także aż wypełni tą kartę, więc te kolejki się nie zmniejszą, pacjentów będzie więcej, no i to się jeszcze pogłębi. Moim zdaniem tak to wygląda przynajmniej.
To może poczekajmy z entuzjazmem, może ktoś nam zarzuci, optymizmem.
Że się nie znam, że nie jestem kompetentny, ale ja rozumiem jak chyba większość ludzi. Jak, skoro
ale my jesteśmy praktykami, prawda?
Znamy no. To z drugiej strony. Skoro ja opłacam składki, bardzo wysokie, najwyższe składek w Europie, idę do lekarza, ja, czy pan, czy państwo, idź do lekarza. I lekarz mówi, proszę pana, no podejrzewamy nowotwór, ale najbliższy wolny termin, że ja mam składki za pół roku, tak jak ty powiedziałeś o rezonansie magnetycznym. No to co jest grane? Skazujemy kogoś, no tu ewidentnie.
Za pół roku
takie
proszę przyjść się dowiedzieć, kiedy będzie można wykonać, bo na pewno nie w tym roku. To nie jest to, że za pół roku. Mm. Dalej ta osoba, która jest pod ścisłą niby kontrolą, prawda, z powodu trzustki, otrzymuje informację, że badanie, ta osoba, która jest już prowadzona, że najbliższe badanie i pada nazwa miesiąca, mówi, no to fajnie, to w przyszłym miesiącu. Nie, ale przyszły plus rok jeszcze. Więc zostawmy to na razie, bo stracimy zdrowie, a tego nikomu nie życzę. Panowie, Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Polski wczoraj w 332 miastach, znaczy miejscowościach, także o ile pamiętam. I byliście w Gdańsku, jak przybywa uczestników, zmienia się, rozwija się ta inicjatywa?
Oj, zdecydowanie. Ja wczoraj akurat stałem, robiłem zdjęcia z przedproża ratusza głównego miasta.
I tobie, Maćku, robili bardzo ciekawe.
To prawda. I słuchajcie, jak Orszak Trzech Króli, czyli Trzej Królowie przychodzili obok mnie, ja nie widziałem końca Orszaku. Ludzie wychodzili, ludzie tkacki jeszcze i ja po prostu nie byłem w stanie dojrzeć. Była głowa przy głowie. Oczywiście każda głowa była koronowana praktycznie. Z tego, co Janku mówisz, ile rozdano koron?
Rozdano 6 tysięcy koron, ale wiemy, że nie wszyscy niestety mogli tą koronę otrzymać, czyli wynika z tego, że było jeszcze więcej.
No chyba, że ktoś brał sobie podwójnie koron do domu.
Tak, oczywiście też musimy taką sytuację uwzględniać. Natomiast właśnie piękny był ten moment, kiedy też byliśmy razem na tym, bo wczoraj w takiej nietypowej roli występowałem, kiedy byliśmy na tym...
Nietypowej, powiedzmy, z aparatem.
No właśnie, z aparatem na tym podwyższeniu przy Zielonej Bramie, kiedy właśnie Orszak wchodzi na długi targ. To jest no niesamowity widok, kolorowy Orszak z tymi flagami. I robiło to naprawdę duże wrażenie.
I nie zapomnijmy jednej rzeczy, że oprócz Orszaków wzdłuż ulicy, na przykład Piwnej, pomiędzy krawężnikiem, a ścianami kamienic był tłum ludzi. Człowiek przy człowieku. I często na jednym tam w miejscu stały dwie osoby, bo była osoba dorosła, a na ramionach małe dziecko. Także było to fajne rodzinne święto i dziwię się, bo słyszałem też taką opinię, że to jest smutne święto. Ja w tym smutnym... Tak, słyszałem parę dni temu. Nie widziałem... Jeden plus zauważyłem jeszcze. Zwróćcie
ale może
uwagę.
To ktoś miał depresję sezonową.
Być może.
Mało światła.
Zwróćcie uwagę, że też jak się ożywiło główne miasto w Gdańsku. Że wszystkie restauracyjki, knajpki, wszędzie było pełno ludzi.
W ogóle rozmawialiśmy wcześniej w kuluarach z Maćkiem, że właściwie wielka szkoda, że znowu, jak w przypadku na przykład Parady Niepodległości, media głównie skupiły się na Warszawie, chociaż akurat w tym wypadku...
Media ogólnopolskie.
Ogólnopolskie, tak.
Media lokalne, moim zdaniem, sumiennie informowały i relacjonowały.
Bardzo słusznie, że dodałeś ogólnopolskie, bo to miałem na myśli, tylko się już, że tak powiem, wyprzedziłem myślami i uważam, że Orszak w Gdańsku to ma jedną z najpiękniejszych scenerii na pewno i jest doskonale przygotowany pod względem kostiumów. Jak rozmawiałem wcześniej z panią Elwirą Twardowską z klubu Plama, która się bardzo dobrze przygotowuje do tego, żeby skonstruować te kostiumy, czyta opracowania, ogląda obrazy w gdańskich kościołach. Te anioły i demony z gdańskiego orszaku są takie nietypowe, bo właściwie nie ma tam w przypadku aniołów za dużo bieli, raczej złoto, bo biel pojawia się gdzieś tam w sztuce dopiero później. I to jest bardzo takie przemyślane, spójne i ciekawe. I szkoda, że no znowu tutaj media ogólnopolskie skupiły się na Warszawie.
Ale jeszcze chciałbym, mówimy o Gdańsku, ale zwróćcie uwagę, że tych Orszaków czy Króli w województwie pomorskim było, jest coraz więcej.
Gdynia też maszerowała.
Było już od trzeci raz Żukowo, Kartuzy, my mamy materiał, mówię, w agencji w Chojnice.
Dodajmy jeszcze Rumię, Wejherowo. Żeliszczewo. Pierwszy raz.
I Dziemiany. Dziemiany zasłynęły tym chyba rok temu czy dwa lata temu, że tam był wielbłąd. Przed żywy wielbłąd. Nie wiem, czy pamiętacie, była chyba transmisja na żywo w jednej z telewizji, chyba w TVN-ie, była transmisja właśnie z Dziemian. A tak ja z Janki się zgadzam. Szkoda, że z Gdańska, ze Pomorza nie było chociaż przebitki, chociażby z Kaszub na przykład. Jakikolwiek przebitki właśnie, bo śledziłem to i nie znalazłem, może przeoczyłem, ale robiliśmy to z Jankiem niezależnie od siebie, jednak nie było. Szkoda, bo były ładne, były te orszaki. No. A nie wiem, czy pamiętacie, gdzie pierwszy orszak Gdańsku szedł?
W Oliwie, tak?
Tak, w Oliwie, zgadza się. Przez Park Oliwski.
Ja wczoraj widziałem właśnie w relacji jednej z telewizji ogólnopolskich, kiedy reporter pytał takich małych knypków, co tutaj robicie, no walczymy tam z diabłami i co, skopaliśmy im tyłki. Mapa troszeczkę jak z kreskówek, które obecnie są, może to lepiej, że w naszym dzieciństwie kreskówek było mniej, albo te, które były, to miały dialogi bardzo ograniczone. Tak pomyślałem przez chwilę, bo przynajmniej w końcu złu należy skopać tyłek i dobrze by było, aby to nastąpiło kiedyś. Gdyby tak orszak wędrował ulicą długą, traktem królewskim, ale w kierunku nie do Motławy, a od Motławy, przeszedłby przy bramie Wyżynnej, prawda, i znalazłby się w miejscu, które zaintrygowało Macieja Kosycarza. Na razie mamy opuszczone tereny po centrum Gildia, tak?
Gildia, tak. Mhm. Tak. Kiedyś był dworzec autobusowy przed wojną w tym miejscu, tak jak mówię o historycznym znaczeniu tego
Krakowy
miejsca. Po wojnie również, to 68 roku, no i później Gildia.
I teraz ma się to zmienić i to bardzo szybko, bo widzimy nawet na wizualizacjach na portalu Trójmiasto, że to w ciągu 2,5 roku i ma wyglądać bardzo atrakcyjnie chyba.
Znaczy atrakcyjnie...
Potwierdza to, że w ciągu roku ma być ogólnodostępne, co jest też ważne.
Potwierdza,
prawda?
Rzeczywiście w ciągu 2,5 roku duża część tej działki, bo nie cała, bo ten...
Forum Radunia.
Forum Radunia powstanie rzeczywiście na Targu Siennym. Natomiast w ciągu tego 2,5 roku wybuduje je firma Warbud.
To jest ta sama, która buduje chociażby Muzeum II Wojny Światowej, prawda? O ile pamiętam.
Nie jestem na 100%
chyba
pewny.
Tak.
Nie jestem pewny.
Mi się,
ale
że tak,
to jest firma
to...
jakby z wieloletnimi doświadczeniami, lepszymi i gorszymi. Ma to wybudować na zlecenie holenderskiego dewelopera firmy Multidevelopment, który przy współpracy z miastem jakby rzeczywiście zabuduje Targ Sienny i Rakowy. Czy to będzie ładne? Ja zawieszę wzrok. Zawieszę głos.
I bo, wzrok też zawiesiłeś.
Ten obiekt budzi bardzo duże kontrowersje.
No nie tylko ten, ale ECS też budzi duże kontrowersje.
Tak, jakby tutaj zarzuty są
piękno
takie...
jest wokół patrzącego.
Zarzuty są takie, że jest to taka architektura rozczłonkowana, nie jest wielkomiejska, nie stanowi... jedni mówią, że jest, że nie stanowi jednej bryły, a inni twierdzą, że i tak jest zbyt potężna kubaterowo, jak na porównanie z głównym miastem, które ma tuż na wyciągnięcie ręki. Zarzuty są też takie, że od strony ulicy Armii Krajowej i 3 Maja będzie głównie ogromny, brzydki jak noc parking. Rzeczywiście on będzie taką pierzeją od tamtej strony, więc to też nie jest nic atrakcyjnego.
Zasłoni panoramę miasta.
Zasłoni panoramę tym, którzy zjeżdżają w stronę Chełmu, przesłoni panoramę głównego miasta, to jest prawda. No i o, tyle zarzutów. No, plusy są takie, że wreszcie coś tam się stanie. Szkoda, że to będzie akurat centrum handlowe, ale to będzie nie tylko centrum handlowe, na szczęście, bo powstaną też biurowce w drugim etapie, co prawda, ale będą biurowce.
Kino.
Będzie tajemniczy budynek, którego realizację wymogło miasto Gdańsk, bo może przypomnijmy słuchaczom Radia Gdańsk, że to jest ten obiekt powstaje trochę na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.
W Sopocie doskonale funkcjonującego od lat.
Tak, w Sopocie się dużo lepiej, to jest tam być może lepszy zespół pracuje przy tym prawników i ekonomistów niż w Gdańsku, no ale może Gdańsk się czegoś nauczy od Sopotu. Więc w Gdańsku powstanie ten taki obiekt przy współpracy miasta i prywatnego partnera. Miasto na tym zyska tyle, że powstanie budynek, który się nazywa Centrum Dziedzictwa Historycznego Gdańska.
Przeczytałem, że ma być tam informacja turystyczna i makieta
tak,
Gdańska
to,
i troszeczkę mnie to
zszokowało. Budzi moje wątpliwości, czy na pewno potrzebujemy tak dużego obiektu, który trzeba będzie ogrzać, zadbać o niego, wyremontować i zatrudnić ludzi, żeby pokazywali makietę Gdańska. No być może...
Widzieliście
takie makiety gdzieś w innych miastach?
Ale makiety czego? Miasta?
Miasta. No na przykład w Krakowie, w Podziemiach Ręku, czy nawet w Poznaniu jest taka makieta. Ja byłem 2 lata temu właśnie z synem w Poznaniu. Było to fajnie zrobione. Ja nie mówię, że akurat to powinno być w...
No, Maćku, właśnie o to chodzi. Czy na pewno w Gdańsku nie ma miejsc, gdzie można by to wyeksponować?
No, być może.
Od kilku lat fantastycznie działa Centrum Informacji Turystycznej Pomorskiej w naprawdę nieodległej Bramie Wyżynnej.
I starczy.
I dublowanie takich punktów w odległości kilkuset metrów od siebie, no, znaczy ja nie widzę sensu.
Ja tylko nie neguję pomysłu stworzenia makiety miasta, gdzie przychodzisz, masz seans, taki światło i
nie ma sprawy, Maćku, ale naprawdę jest sporo miejsc w Gdańsku, gdzie można by ją
generalnie
lokować.
Budynek jest brzydki.
Ale który?
Mówimy o Forum Radunia.
Bo tam jest, de facto tam będzie kilka różnych budynków.
Tak.
Ten budynek, ten jakby obiekt,
o projekcie
mówimy,
budynku, bo tak.
Obiekt,
budynku.
Mówimy, Centrum Historyczne Miasta Gdańska, to jest budynek zaprojektowany przez zupełnie inne biuro architektoniczne, przez bodaj Studio Kwadrat z Gdyni, które wygrało konkurs architektoniczny i jakby ono jest, no, oceniamy jakby je inaczej niż całą resztę komercyjną.
Tak, ale myślę tak, no to będzie Forum Radunia, tak? Ma być centrum handlowe, biurowce i tak dalej. No i to Centrum Historyczne Miasta Gdańska. i cały czas na tej osi, która może potem być drogą królewską, wieść nad Motławę, zupełnie nikt nie zajrzy dalej na ulicę Toruńską, gdzie mieści się Muzeum Narodowe.
No tam cały czas nie trzeba pamiętać, jakie plany były przed laty. Tam miały powstać baseny takie.
A w którym miejscu?
Tam są parkingi między ulicą Żabi Kruk a Rzeźnicką.
A, okej. Okay.
Była koncepcja lat 90., żeby powstały duże olimpijskie baseny. Już... Ale jeszcze Tomku też chcieliśmy powiedzieć, że mamy dwie sytuacje. Mówimy dzisiaj o budowie kontrowersyjnego Forum Radunia. Ja nie neguję konieczności zabudowy tego miejsca i stworzenia tam jakiegoś centrum.
No bo na razie to jest straszne.
Parking i trawnik.
Parking, trawnik, a wcześniej gildia, która też straciła swoją rację, bo to oczywiście
nie,
najbardziej.
Nie, gildia istnieje, przeniosła się tylko na Zaspie.
W tym miejscu, Widziałem na billboardy ostatnio reklamujące.
Nawet tam byłem.
Wygląda to estetycznie.
Tak jest.
Ale mamy dwie rzeczy. W tym samym czasie jest dyskusja o burzeniu historycznych obiektów Stoczni Gdańskiej. Czyli burzy się coś, co stanowi historię tego miasta. Tworzy się coś, co w większości, opinii większości ludzi, z wyjątkiem może urzędników, jest brzydkie. I cały czas jest przepychanka, co powstanie w miejscu dawnej Stoczni Gdańskiej. Czy powstanie kolejne centrum handlowe, czy zachowa się charakter tego miejsca, nie wiadomo. Na razie mamy sytuację patową, bo wszyscy milczą. I z wyjątkiem może prezydenta Rzeczpospolitej, który poparł i zgodził się z tym, że nie należy niszczyć Stoczni Gdańskiej. Uważam, że ta cała dyskusja dotycząca Forum Radunia...
Nie późno trochę.
Za późno. Że jak gdyby...
Poza tym to nie jest...
Być może ludzie, którzy stanęli w obronie Stoczni Gdańskiej, tej zabudowy, zrobili to zbyt późno.
Ja się z tym nie zgodzę, bo oczywiście ta... W ostatnich latach ta dyskusja jakby nabrała na sile, ale nie zapominajmy proszę o Michale Szladze, który dokumentację stoczni robi już od kilkunastu lat.
I szereg innych osób.
Ale wiele innych osób podnosiło...
Nie, ja myślę... Było.
Nie wiem, no być może z jakiegoś
może
powodu...
A może problem polega się na podstawowej rzeczy, że tak, mówimy o tym, żeby nie burzyć tam zabytków, tylko nie burzyć nie wystarczy. Trzeba dbać o to, żeby nie runy, czyli trzeba je utrzymać. Skąd wziąć pieniądze, prawda? Gdyby tak powiedzieć Gdańszczanom, no panowie, panie, wasze podatki, część waszych podatków będzie szła na utrzymanie tego. I wtedy ktoś powinien, a ja nie chcę, co mnie to obchodzi? Znaczy,
słuchajcie, ale podatki nie mogą iść na to, bo to jest teren prywatny.
No więc właśnie, dlatego list prezydenta właśnie Komorowskiego nic nie wnosi do sprawy, nie, bo to jest tylko apel, ale który tak naprawdę nie ma ze sobą żadnych realnych... No
pokazuje troskliwego prezydenta, który się pochyla nad czymś,
że kiedyś powstał plan zagospodarowania przestrzennego tych terenów, który jakby dopuścił, znaczy nakazał zachowanie niektórych obiektów, a zezwolił na jakby utylizację, przepraszam, słowo pozostałych.
I to był jedyny moment, kiedy można było wtedy coś zrobić.
Natomiast ja przepraszam, bo jakby ja żałuję wielu budynków, które zniknęły z terenu Stoczni Gdańskiej, natomiast ja się nie zapiszę się być może do stronnictwa Maćka, do ludzi, którzy rozpaczają nad każdym halą takim
przemysłowym. To nie moje stronnictwo.
Bo teraz na przykład, bo teraz zburzono jakby obiekt, który... Poza tym, że faktycznie był dosyć wiekowy, znaczy pewnie miał około 100 lat, no to nie reprezentował sobą nic wielkiego, jakby nie był architekturą wysokich lotów, nie był niczym wyjątkowym, był obiektem przemysłowym, takim lepszym barakiem, tyle że stuletnim. Ja na przykład osobiście bardzo żałuję, że rozebrano taki czerwony budynek przy Jana Skolna, gdzie kiedyś działało biuro projektowe Stoczni Gdańskiej, tuż przy linii tramwajowej. To był taki spory gmach, szeropiętrowy, długi, masywny, konkretny. Jestem pewny, że tam można było coś zrobić. Nie wiem, hotel, restaurant, tego budynku żałuję. Tych pozostałych wcale nie.
Ja żałuję jeszcze jednej rzeczy, bo zarzuciłeś mi, że jestem stronnictwem takim, który chciałby, żeby wszystko pozostawić. Żałuję, zwróćcie uwagę, to w tym radiu powiedział profesor Klaman a propos pochylni historycznych.
Mhm. Zniknęła niedawno niestety. Jej szkoda,
bo na bazie, to potężna betonowa konstrukcja i profesor Klaman powiedział, że można na tej bazie było stworzyć inną konstrukcję. Postawić coś, budynek. No, jest tysiące sposobów, żeby to zachować. Mhm. A tak burzono to pół roku. Wyobraźcie sobie, burzono systematycznie dzień po dniu, bo była twarda, niezniszczalna betonowa konstrukcja.
No, poza tym jeszcze dochodzą budynki, które być może w sferze architektonicznej nie są szczególnie ciekawe, ale niosą ze sobą znaczenie symboliczne, których już też nie ma, prawda? Z terenu stoczni, które zniknęły, no, które wpisują się gdzieś tam w ten ruch solidarnościowy, plus te elementy już nie dwudziestowieczne, ale jeszcze nawet wcześniejsze, które być może też znikną.
No już wiem, na tej makiecie historycznej, w historycznym, tym jak
będzie
to się nazywa,
Centrum Historycznego Dziedzictwa
Gdańska. Dziedzictwa Gdańska, może będzie makieta stoczni.
Ale słuchajcie,
to wszystko, co zniknęło,
żeby tam było.
Co na chwilę obecną jest planowane na terenach, byłych terenach Stoczni Gdańskiej?
Ojej, to też jest długa dyskusja, bo tam jest co najmniej trzech właścicieli, którzy mają jakby mają swoje plany wynikające
z planu. Dobra, ale jakie plany?
No, przede wszystkim zabudowa biurowa i zabudowa mieszkaniowa, z tym, że taka o takim charakterze, który będzie dostępny w dużej mierze dla inwestorów z Warszawy. Czyli
no ale słyszałeś, bo Tomek mówi o centrum handlowym, bo zadałem pytanie celowo, żeby nie było takiej sytuacji, że nagle gdańszczanie, mieszkańcy Pomorza, dowiemy się, że już coś tam została decyzja podjęta.
O centrum handlowym, kiedyś nazywanym centrum Stocznia, kiedyś centrum Doki, jakby mówimy od, tam piszemy od 6, pewnie 7 lat, teren ma już prywatnego właściciela, to jest, znaczy tam była taka obietnica, bodaj kupna działki przez firmę deweloperską TK Development, duńską firmę, z tym, że jakby no, tej firmy się nie udało zbudować tego centrum wcześniej, ponieważ nie było ulicy Nowej Wałowej, a teraz jak jest ulica Nowa Wałowa, to ta firma też jakby, to oni mają świadomość rynku, wiedzą, że już istnieje jedno centrum handlowe, drugie, we Wrzeszu powstaje kolejne. Niekoniecznie jest powstanie w Gdańsku potencjał na budowę, mam nadzieję, kolejnego centrum, bo to przecież bank musi zobaczyć biznesplan, powiedzieć, to się opłaca. Daje kredyt. To się nie opłaca, nie daje kredytu. Więc być może to centrum to już jest melodia przeszłości. Być może ono nigdy nie powstanie.
A czy te uważacie, że centra handlowe, pytanie chyba jest retoryczne, powinny powstawać duże centra handlowe w centrum miasta?
Nie.
No właśnie.
Znaczy, powiem wam tak.
Ciekawe, czy może słuchacze właśnie
w takiej dyskusji wszyscy powiedzą, że nie powinny. Tak. Bo a z drugiej strony tak, mały handel,
w centrum miasta, to może nie trzeba będzie samochodem jeździć.
Ale z drugiej strony, panowie, bądźmy uczciwi, ktoś do tych centrów chodzi i tam nogami głosujesz, bo one jednak powstawały. My tutaj możemy sobie utuskiwać, że jest Galeria
wszystkiego
Bałtycka,
zwalić na galerianki.
A obok niej powstaje Galeria Metropolia. No ale bank najwyraźniej, który finansuje firmę Górski, uznał, przyjdą tam ludzie.
A czy to jest dobre ze punktu widzenia?
Nie, z punktu widzenia miasta to jest niedobre.
No właśnie, no to inaczej.
Bo wygania ludzi z ulic miasta, znikają sklepiki i kawiarenki. Znaczy one nie znikają, one się przenoszą do tego molocha. Na ulicach mamy banki i punkty GSM, nie ma po co tam chodzić. To nie żyje, to nie jest ładne.
Tak, ale później tyle. Michał, się okazuje, że te galerie niekoniecznie się bronią. Patrz, Galeria Chełm, czy Galeria Przymorze, które podobno ale finansowo niekoniecznie ale to trochę, dają radę.
Trochę, Janku, porozmawiamy nieporównywalne, bo czym, czym innym jest blaszak Tesco obudowany 7 tam sklepikami na Chełmie, a czym innym jest jednak ogromna konstrukcja typu Galeria Bałtycka, czy Galeria Metropolia, czy Galeria Madison, Manhattan.
Ale w Gdyni też niektórzy się skarżą na tę gigantyczną galerię, że ludzie owszem chodzą, ale nie bardzo kupują.
Ale to prawda. Wiesz, argument o to, czy to jest zasadne finansowo, nie? Bo się okazuje, że być może wcale galeria gdzieś tam w prognozach, tak? Mm-hmm. A później okazuje się, że to jest niewypał finansowy.
Teoretycznie może być taki głos dyskusji. Co się pan, panie Janku, martwi, że to zbankrutuje, jak to jest prywatne pieniądze? Owszem, być może faktycznie tak będzie i to prywatny biznesmen straci, ale my, czyli mieszkańcy miasta Gdańska, Gdyni, Sopotu, zostaniemy z wielkim molochem, zbudowanym takim gmachem, który będzie pusty
i tak się z Metropolią może okazać.
Tak może być.
Michał, Janku, albo Tomek, czy wiecie, znacie jakieś miasta w Europie, w tej Europie, powiedzmy, umownie nazwanej zachodniej, gdzie buduje się duże centra handlowe w centrach miast, takich blisko zabytków?
Raczej nie.
Ja nie wiem, więc znaczy, może to...
Tak, znaczy powiem szczerze, że tak, no jakby w centrum, znaczy jednym z dużych miast europejskich, który był mocno przebudowany w ostatnich latach, jest Berlin, z wiadomego powodu, tak? Bo tam była wielka dziura w środku miasta, żeby ją zapełnić.
I
tam powstały jakby coś się nazywa centrum Sony bodaj, które jest takim centrum biurowo-handlowym i to jakby tego nie unikniemy. No Paryż był miastem, które na szczęście nie było zniszczone w czasie wojny, więc nie było co tam odbudowywać, ale znajdziecie w tym mieście dawne centra handlowe, tak? Bo nie wiem, Galerie Lafayette, Galerii Rive Gauche.
No to samo w Mediolanie.
Ale na cebulówkę do hal nie pójdziesz.
No być może już nie. Rzeczywiście. Ale no są to miasta, w Londynie też mamy Harrodsa, mamy Maxa Spencera, takie domy, które jakby, no to są dawne budynki, ale ja mają funkcję, mają centrum handlowego.
Z takich ostatnich miast, które odwiedziłem, to Walencja. Spędziłem tam tydzień w maju i rzeczywiście to centrum jest zupełnie pozbawione, są kafejki, sklepy, a centrum miasta jest pozbawione tych jakichś molochów, a centra handlowe znajdują się za linią dawnej rzeki, za centrum. Także zupełnie to ma inny charakter i tamte miasto żyje, tam naprawdę, a można je porównać do Gdańska, jeśli chodzi o położenie nad morzem, gabaryty, wielkość tak.
No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak pilnie obserwować, a od czasu do czasu komentować. Jeszcze a propos Orszaku Trzech Króli w Żeliszczewie. SMS. Witam, zgadza się, że żeli strzewo pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Wszystko dzięki naszemu proboszczowi. Były korony, naklejki, śpiewniki i piękny, długi orszak. A na koniec ognisko, herbata i grzaniec. Pozdrawiam, Marek.
Pozdrawiamy
Żelistrzewo.
Ale
za rok.
Za rok, tak.
Dziękuję, panie Marku. My też wiemy, gdzie jest Żelistrzewo. Dziękuję bardzo. Maciej Kosyca, Jan Chlebowicz, Michał Stopar.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.